Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże? Lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Jezus, chodząc pośród pól Galilei, widział często wzrastanie i dojrzewanie zbóż. To posłużyło mu za obraz tego, co określało jego życie i działania, za obraz ostatecznego działania zbawczego Boga w historii ludzi, za obraz królowania Boga, królestwa Boga. W swoim nauczaniu na ten temat, który był głównym tematem misji Jezusa, jego głoszenia, posługiwał się on często obrazem pracy siewcy. W przypowieściach dzisiejszej Ewangelii Jezus udziela odpowiedzi na pytania, które zadawali mu zarówno jego uczniowie, jak i jego przeciwnicy, a które dotyczyły zrozumienia władzy Boga w toczącej się historii, której działo się wiele zła i była narastająca tęsknota za tym, żeby panowanie Boga, Królestwo Boga przywracało sprawiedliwość tym, którzy byli ofiarami zła, przywracało porządek świata, w którym można bezpiecznie żyć. Według objawienia Starego Przymierza, Starego Testamentu, królowanie Boga opierało się na fakcie, że Bóg był Stwórcą. Według wiary biblijnego Izraela Bóg jest jedynym właścicielem we właściwym znaczeniu tego słowa wszystkiego, co istnieje, ponieważ tylko On to wszystko stworzył i zapewnia wszystkiemu, co istnieje, jego trwanie. Pierwszy tekst Biblii, opowiadanie o stworzeniu w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, ukazuje Boga jedynego i prawdziwego jako jedynego Stwórcę wszystkiego, co istnieje, świata i wszystkich jego mieszkańców, wszystkich ludzi. A w psalmie 24, który dedykowany jest Dawidowi, w pierwszych wersetach tego psalmu głosi się właśnie to, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, ponieważ jest tego Stwórcą i tym, który zabezpiecza trwanie świata. Mówił psalmista: do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Fakt stworzenia jest podstawą władzy Boga nad światem i jego mieszkańcami, a posługując się pojęciami politycznego języka, także ówczesnego czasu, fakt stworzenia jest podstawą pozycji Boga jako jedynego Pana, Króla świata i ludzi. I w konsekwencji tylko Bóg jest Królem, Panem i właścicielem. Każda władza człowieka natomiast nad światem, jego mieszkańcami, każda władza człowieka jednego nad drugim jest w świetle tej tradycji wiary prawowita tylko o tyle, o ile jest rozumiana i wykonywana jako realizacja władzy Boga nad światem i jego mieszkańcami. W świetle wiary i religijności objawionej biblijnym Izraelu żaden człowiek nie jest i z natury rzeczy być nie może właścicielem świata i ludzi. Taki właścicielski sposób myślenia człowieka w stosunku do świata i ludzi stoi w sprzeczności z prawdziwą pobożnością i religijnością, która jest objawiana w Biblii. I taki sposób myślenia człowieka w stosunku do świata i ludzi, właścicielski sposób myślenia, jest wyzwaniem rzuconym jedynemu właścicielowi, Bogu Stwórcy i Zbawcy. To bardzo ważne, ponieważ właśnie tacy ludzie, którzy rozumieją siebie jako właścicieli rzeczy i ludzi na tym świecie, są od zawsze przyczyną nieszczęść i zagrożenia, aż do zagrożenia życia, i prowadzają za każdym razem w historii świat w chaos, którym życie każdego jest zagrożone. A w objawieniu Nowego Testamentu królowanie Boga w nauczaniu Jezusa Chrystusa jest główną treścią. Nawracajcie się, przybliżyło się do was Królestwo Boga, mówi Jezus, gdy zaczyna swoją misję. Głosząc Królestwo Boga, Jezus przywraca pierwotny, rdzenny porządek świata, niszczony nieustannie w historii przez wszelkich uzurpatorów boskiej władzy nad światem i ludźmi. Dlatego w ówczesnej sytuacji politycznej Izraela w czasach Jezusa to nie zbrojne ruchy wyzwoleńcze przeciwko okupacyjnej władzy rzymskiej oraz przeciwko kolaborującym z nimi elitom Jerozolimy były odbierane przez ówczesną nomenklaturę Izraela w Jerozolimie jako największe zagrożenie ich pozycji. Ale ten biedny, wędrowny nauczyciel z Nazaretu, którego celem było nie królestwo ziemskie, ale królestwo Boga. Dlaczego głoszenie królowania Boga jest tak niebezpieczne dla wszelkich uzurpatorów boskiej władzy nad światem i ludźmi? Bo jest przypomnieniem o rzeczywistości, która jest i która jest zakłamywana przez uzurpatorów boskich władz nad światem i ludźmi. Zakłamywana, ale nie może być zmieniona. I gdy tylko ludzie pod wpływem takiego głoszenia królowania Boga jako jedynego Pana świata i ludzi otworzą oczy, nie dadzą się zniewolić, nie dadzą sobie wmówić, że ktoś nad nimi jest ich Bogiem, Panem ich życia. W jaki sposób Królestwo Boga realizuje się w tym świecie według nauczania Jezusa? Jak realizuje się panowanie Boga pośród tylu różnych panowań i królestw ludzkich? Jezus odpowiedział faryzeuszom, gdy ci chcieli się od Niego dowiedzieć, kiedy wreszcie przyjdzie królowanie Boga, Królestwo Boga na tę ziemię. Wówczas w Ewangelii według świętego Łukasza w 17 rozdziale słyszymy: Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Miejscem zatem Królestwa Bożego nie jest żadne terytorium na tej ziemi, ale człowiek i jego serce, czyli on cały. Jedynie takie królestwo jest godne Boga, ponieważ jest to miejsce, człowiek, w którym Bóg umieścił swoją podobiznę, swoją ikonę, jak mówi pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, jako swoją ikonę, i tylko to miejsce na ziemi jest godne Jego królowania. To głosi Jezus i to przypomina w swojej Ewangelii wszystkim uzurpatorom władzy, których wcale nie chce obalić ludzkimi środkami. obala ich prawdą o rzeczywistości stworzonego świata i Stwórcy wszystkiego, co istnieje. Stwórcy, który jest jedynym właścicielem dzięki temu i jedynym Panem. Bóg chce być królem serca człowieka, nie żadnego miejsca na tej ziemi, bo i tak to jest jego własnością. Ale dał człowiekowi wolność i dlatego człowiek musi mu powiedzieć: chcę. Chcę Cię kochać, chcę i uznaję, że jesteś moim Panem. Jednym z najważniejszych wyznań wiary starożytnego Izraela było Szyma Izrael, słuchaj Izraelu. I dalej w tym wyznaniu Izraelita miał mówić i mówi, że jego jedynym Panem jest Bóg pośród wielu panów tego świata. Serce człowieka, nasze serce, jest dla Boga jedynym godnym miejscem Jego Królestwa. Właśnie tam chce je zakładać i realizować. I żadne inne miejsce na tej ziemi w gruncie rzeczy Boga nie zadowala jako króla. Takim miejscem wzorcowym, wyjątkowym, źródłowym było serce Jezusa. Królestwo Boga, jak mówi Jezus w pierwszej przypowieści dzisiejszej Ewangelii, jest jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Mówi Jezus te słowa uczniom wówczas i mówi uczniom dzisiaj, nam. Rolnik zasiał i nie musi się już więcej troszczyć o to, co wrzucił w ziemię. Jezus używa tego obrazu. Musi zostawić to ziarno w ziemi, ono już samo będzie wzrastać. Kluczem tej przypowieści, jako obrazu królowania Boga, jest twierdzenie, że ziemia automate, jak mówi tekst grecki, czyli sama z siebie, bez dalszego dodatkowego działania ze strony człowieka, sprawia wzrost do uzyskania pełni, aż do spełnienia się tego ziarna. Siewca musi tylko poczekać, zawierzyć, zaufać, aż wypełni się czas i ziarno dojrzeje jako plon. Zwielokrotni swoją moc, rozwinie się w swoim życiu. To obraz, przypowieść zbawczego działania Boga w historii ludzi. Słowo Boga jest zasiewane w sercach ludzi i nieraz bywa, że przez długi czas nic się nie dzieje. Nie ma wzrastania, nie ma ukazywania się królowania Boga w sercach ludzi. Przez dłuższy czas często nie widać, aż do momentu, gdy u Boga wypełni się czas. To pojęcie biblijne Starego Przymierza, a potem także Nowego, w nauczaniu Jezusa, szczególnie w Ewangelii według świętego Jana. Gdy wypełnia się czas u Boga, zaczyna się ukazywać Jego królowanie w historii ludzi, a przez długi czas tego nie widać. Widzą to tylko ludzie wiary, bo wiara daje im poznanie tego, co ukryte w tym świecie, a co jest bardziej realne niż to, co widać zewnętrznie. Często to, co jest zewnętrzne, nie jest tym, co jest naprawdę. I to jest nauka i klucz tej pierwszej przypowieści Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Ziarno rzucone w ziemię jako nasienie długi czas wzrasta w ukryciu ziemi, aż wreszcie zaczyna być widoczne. To samo dzieje się ze Słowem Boga. Słowem, które ma moc i dokonuje zmian w historii ludzi. Pada w serce człowieka i często pozostaje w ukryciu długi czas, aż wreszcie w tym człowieku zaczyna być widoczna, zaczyna go przemieniać. Moment wypełnienia się czasu jest sprawą Boga, nie ludzi. Tak jak ten siewca zasiał i poszedł do domu. I jak mówi Jezus w tej Ewangelii, mógł spokojnie zostawić to ziarno w ziemi, spać, nie czuwać, a ono kiełkowało i rosło. On sam, siewca, nie wiedział, jak to się działo. Zobaczył, że się działo po pewnym czasie, kiedy wypełnił się czas u Boga. Wypełnienie się czasu u Boga to jedno z podstawowych doświadczeń wiary. Wiary, która umie czekać na Boga, który na pewno przyjdzie jako Król i Pan. Ten moment wypełnienia się czasu jest sprawą Boga, nie ludzi. Ludzie muszą Bogu zaufać i trwać w wierze i w zawierzeniu. To było podstawowe doświadczenie Izraela Starego Przymierza. Kiedy w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale Bóg rozpoczął wreszcie wielkie dzieło wyzwolenia Izraelitów z Egiptu, gdzie byli zagrożeni w swoim istnieniu, powiedział Bóg do Mojżesza, zanim go posłał. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężcu. Znam więc jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu, wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Hittyty, Amoryty, Peryzyty, Hiwity, Jebuzyty. Teraz oto doszło do mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź zatem teraz, oto posyłam cię do Faraona, i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. Co znaczy w świetle tych słów z Księgi Wyjścia przesłanie Ewangelii Jezusa o nasieniu wrzuconym w ziemię? Co znaczy to przesłanie przypowieści dla nas na naszych codziennych drogach? Nie powinniśmy nigdy przestać krzyczeć do Boga, kiedy potrzebujemy pomocy i wsparcia. Nasze słowa krzyku nie trafiają w próżnię. I chociaż przez długi nieraz czas wydaje się nam, że nic się nie dzieje, nic nie kiełkuje z naszego krzyku o zbawienie, a jednak czas się wypełnia. I gdy się wypełni, doświadczymy przyjścia Boga jako naszego Pana i Ratownika. Królowanie Boga w świetle tej przypowieści jest darem sprawiającym w tym świecie owocowanie. Samo z siebie taka wiara w królowanie Boga, które nadejdzie, gdy wypełni się czas u Boga, ale to nie jest nasz czas, tylko czas Boga i trzeba Mu zawierzyć ten czas, czas ratowania. Taka wiara daje pokój serca i ostatecznie spełnienie, którego żadna ludzka czy nieludzka moc nie są w stanie powstrzymać i unicestwić. Ludzie takiej wiary są niepokonalni przez żadną moc zła nad sobą, bo trwają w zawierzeniu. I Bóg powie do nich tak, jak powiedział do Izraelitów w Egipcie, dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu. I w drugiej przypowieści dzisiejszej Ewangelii, kiedy Królestwo Boga jest przez Jezusa porównywane do wielkości nasion rzucanych w ziemię, mówił Jezus wówczas i mówi do nas dziś. Królestwo Boga, gdy się je wsiewa w ziemię jak nasienie, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, mówi Jezus. To znaczy dla nas, na naszych codziennych drogach, jest to ważne przesłanie, że królowanie Boga jest tym, co daje nam nadzieję. Wydaje się, że zawsze ludzie wiary, ludzie Boga na tej ziemi są taką mniejszością, która nic nie może, a jednak mają moc. Moc Boga to moc nadziei złożonej w Bogu. Ta moc nadziei może być powstrzymana żadną ludzką czy nieludzką mocą. To jest klucz drugiej przypowieści o wielkości ziarenka, najmniejszego, a staje się potem największą rośliną. Przypowieści Jezusa są świadectwem Jego sposobu myślenia, który to sposób myślenia Jezus chce przekazać swoim uczniom wówczas i dziś. Jezus przekazuje swoim uczniom własną ufność w dziejącej się historii, która jest przecież przepełniona zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi wydarzeniami. Ufność Jezusa w stosunku do Ojca, pośrodku ówczesnych wydarzeń opierała się na jego wiedzy o potędze działania Boga, o prawdzie na temat tego, że tylko Bóg, jego Ojciec, jest Panem i właścicielem wszystkiego. Jezus zachęca swoich uczniów do odwagi całkowitego powierzania się i zawierzania woli i mocy Boga, wbrew wszystkiemu, w kontraście do wszystkiego, co się wokół dzieje. To jedyna skuteczna droga zwyciężania w starciu z siłami zarówno przyrodzonego, jak i nadprzyrodzonego zła. Jeśli uczniowie Jezusa będą mieli taką wiarę na wszystkich swoich codziennych drogach, choćby była ona najmniejsza, jak to ziarnko gorczycy, Bóg zacznie interweniować zbawczo i ta wiara rozpleni się, rozwinie się i ogarnie o wiele więcej niż była na początku. Ale gdy czas się wypełni, czas u Boga, chociaż on nie ma czasu, wierzący uczeń Chrystusa nie powinien się wycofywać w obliczu nawet największego zła, ale tym bardziej zawierzać sprawy Bogu i Jego zbawczej mocy. I wtedy zacznie się dziać. Wierzący uczniowie Jezusa na tej ziemi nie muszą się zamartwiać, i to jest ważne przesłanie tych przypowieści, nie muszą się zamartwiać brakiem skuteczności królowania Boga w doraźnej historii, brakiem skuteczności królowania Boga w sercach ludzi, którzy są wokół. Zadaniem wierzących uczniów Jezusa jest ratować świat, a jak go ratują? W imię Boga, swoją wiarą, zawierzeniem Bogu, Panu i Zbawcy. I ostatecznie zawsze ich wiara zwycięży. Jak w jednym z listów świętego Jana jest powiedziane, tym, co zwyciężyło świat, jest wiara wasza. Wiara w królowanie Boga wszędzie, w każdym miejscu świata i w każdej epoce jego historii, wbrew temu, co usiłują wmówić wrogowie Boga i człowieka, apostołowie szatana.